Po prostu pijąc alkohol wysikujemy swój mózg.
Naprawdę to nie tylko było to jedzenie, tylko robiłaś mnóstwo biznesów. I z Twojej perspektywy, bo też spotykasz się z wieloma przedsiębiorcami, jakie według Ciebie właśnie biznesy mogą być warte właśnie w tym 2023 roku?
I to straszenie takie tych ludzi doprowadziło do tego, że oni faktycznie to zdrowie stracili.
Jak wzmacniać tą właśnie psychikę? Bo chyba dzisiaj to jest też jedna z takich ważniejszych aspektów naszego życia, żeby ją mieć mocną.
Jeżeli codziennie trenujemy narzekanie, denerwowanie się, irytowanie, to nasz mózg się tego uczy.
Czy warto walczyć o związek? Kiedy warto walczyć o związek? I w ogóle jak to, no kiedy sobie powiedzieć dość na przykład?
Czy po prostu jest nam ze sobą po drodze? Czy patrzymy w tym samym kierunku? No to faktycznie ten drugi związek już jest zupełnie inny. On już jest bardziej taki dojrzały, już bardziej taki głęboki, już wiemy, czego nie chcemy. Gorsze, jeszcze gorsze od małżeństwa jest wzięcie razem kredytu. Czy to jest naprawdę dobro dzieci, kiedy dwoje dorosłych ludzi kłóci się, awantury są w domu, nie odzywają się często do siebie i te dzieci patrzą na to. Nie ma czegoś takiego w ogóle jak niegrzeczne dzieci. Dzieci po prostu chcą tylko zwrócić naszą uwagę. Tak, jesteśmy uzależnieni. Cukier uzależnia bardziej 8 razy bardziej niż pewien dopalacz, którym teraz nie będę mówić, żebyśmy nie musieli wycinać.
Czy ty sobie coś robiłaś? To znaczy, czy były powiększone piersi, masz zęby wybielone? Więc...
Już niedługo, 12-15 marca, widzimy się w Muszynie, w hotelu jednego z najbogatszych Polaków, Ryszarda Florka, założyciela firmy Fakro. Będą naprawdę mocne nazwiska, goście Biznes Misji i możesz być ty, także zapraszam wszystkich przedsiębiorców. Zapisy event.biznesmisja.pl. Do zobaczenia, cześć!
Cokolwiek robisz, rób to w dobrym stylu. Lancerto, partner Biznes Misji.
Partnerem odcinka jest Hokomo, producent domów modułowych. Wejdź na hokomo.pl i wybierz swój wymarzony dom.
Fit Group. Nowoczesne kamienice gwarancją przyszłości.
Problemy finansowe w firmie? Rozwiązaniem może być restrukturyzacja. Zajmujemy się tym od A do Z. Umów się na darmową konsultację. Hub za finanse.
Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj ponownie spotykamy się z Anią Mazurczyk, z którą mieliśmy nie tak dawno wywiad. Było mnóstwo komentarzy, mnóstwo pytań. Postanowiliśmy właśnie zrobić taką rozmowę, gdzie Ania odpowie na te pytania, ale też jest trochę nowych tematów. Dodam, że Ania jest dietetykiem klinicznym, socjologiem, autorką książki Przebudzenie do zdrowia. Zajmuje się od wielu lat karmieniem zdrowo ludzi, także bardzo się cieszę, że jesteśmy ponownie.
Witaj Łukaszu, witam Państwa bardzo serdecznie. Również bardzo, bardzo się cieszę. Na wstępie chciałam podziękować Państwu, chciałam podziękować za te przemiłe komentarze, ale też za maile, które do mnie wysyłacie i to są tak wyjątkowo miłe maile z tyloma pytaniami, że dzisiaj mam nadzieję, że odpowiemy na te pytania. Także serdecznie dziękuję.
Super, to ja Aniu zacznę, bo jesteśmy kanałem biznesowym. Jest teraz ostatnio trochę też mówimy o zdrowiu i chciałem Cię zapytać w ogóle zdrowie a biznes, bo nie wszyscy wiedzą, że przed tym, że zajmowaniem się tym jedzeniem prowadziłaś wiele biznesów. Trochę mówiliśmy o tym i właśnie pamiętam porwania dziewczyn i tak dalej. To było naprawdę, wiele osób też o to pytało. Ale czy myślisz, że w tym nowym roku właśnie jak będzie nasze zdrowie i czy też biznesy będą padały? Czy to jest tak, że no wiesz, podwyżki i tak dalej, mamy nowy rok i co Ty o tym sądzisz?
Dla mnie każdy nowy rok i każda w ogóle chwila, każdy dzień jest takim momentem, w którym powinniśmy się zastanowić nad tym rano, jak wstajemy, co dobrego nas dzisiaj spotka. A jak się zaczyna nowy rok, to co dobrego nas spotka w tym nowym roku? Jeśli wstaniemy z taką właśnie myślą, to ja wiem o tym, jestem przekonana, że ten nowy rok będzie wspaniały, a na pewno będzie taki, jakim będziemy my chcieli go widzieć i będzie dla nas taki, jakim go sobie wykreujemy. Ponieważ zajmuję się też właśnie kreowaniem poprzez myśli, ale też czyny, no i to jest też związane również z biznesem, no i z naszym zdrowiem. Więc nowy rok będzie dokładnie taki, jakim chcemy, żeby był. Biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności zewnętrzne, które nas spotykają, biorąc pod uwagę polityków, biorąc pod uwagę system gospodarczy, biorąc pod uwagę system, który się dzieje wokół nas, u naszych sąsiednich państw. Ale to, co my chcemy dla siebie, to my możemy wykreować. I taka jest prawda. I jeśli będziemy chcieli, żebyśmy byli zdrowi, no to musimy wziąć odpowiedzialność za to nasze zdrowie i po prostu zrobić wszystko, żeby doprowadzić siebie do stanu zdrowia. Bo jeśli mamy zdrowie, to możemy zrobić wszystko. Możemy mieć dobry biznes, możemy żyć w obfitości i najważniejsze w dobrych relacjach z ludźmi.
Jak Ciebie słucham, to powinnaś wejść do polityki, być od ministra zdrowia albo gdzieś, bo tak pozytywnej energii wiesz, że rzeczywiście i z polityki i tak chciałbym, żebyś tak zarażała tą pozytywną energią. To chciałem Cię też zapytać właśnie z Twojego doświadczenia, bowiem była szkoła wizażu, agencja modelek, nie wiem co jeszcze, czy ubrania, już nie pamiętam, ale jak mi powiedziałaś ten wachlarz, to naprawdę to nie tylko było to jedzenie, tylko robiłaś mnóstwo biznesów. I z Twojej perspektywy, bo też spotykasz się z wieloma przedsiębiorcami, jakie według Ciebie właśnie biznesy mogą być warte właśnie w tym 2023 roku?
Przede wszystkim związane ze zdrowiem. Tak jak powiedziałam, jeśli nie będziemy mieć zdrowia, to żaden inny biznes nam się nie uda. I żaden w ogóle biznes, nie to, że inny, ale w ogóle żaden. Dlatego, że no wyobraź sobie, jaki biznes chcesz prowadzić, kiedy leżysz w łóżku cały czas w gorączce, albo na przykład, nie wiem, masz chore jelita i no, nie możesz nic jeść, tak? Albo jakąś określoną tylko dietę, która zabiera ci tyle czasu, że nie masz czasu już na to, żeby pracować, nie masz siły na to, żeby pracować i nie masz też środków do tego, żeby prowadzić jakikolwiek biznes. Bo jednak, no, umówmy się, ale żeby prowadzić biznes, trzeba mieć na to jakiekolwiek środki i oczywiście kompetencje, ale nie tylko takie własne, osobiste, związane z naszymi talentami, ale też kreatywne. My musimy po prostu kreować to, co chcemy robić. No i w związku z tym, jakie biznesy mają szansę w nowym roku albo w ogóle w przyszłości w tej chwili na rozwój? No to, czego nam najbardziej brakuje, to jest ludziom najbardziej potrzebne, a czego nam najbardziej brakuje teraz, to jest zdrowie i święty spokój. Jeśli będziemy mieć mniej stresu, więcej zdrowia, to będziemy mogli zrobić więcej rzeczy i będziemy mogli spełniać też swoje marzenia. I oczywiście mówimy o marzeniach, tak wiesz, wielkoformatowo, tak? Ojej, mam marzenie, żeby, nie wiem, lecieć na pół roku na Bali, kiedy tutaj jest taka pogoda jak teraz. Oczywiście, to marzenie jest do spełnienia, tylko trzeba wykonać pewne ruchy, żeby do tego marzenia dążyć i żeby je po prostu zrealizować. Dlatego jakie biznesy w nowym roku? Ja zajmuję się biznesem zdrowotnym. W związku z tym ja widzę w tym ogromny potencjał i widzę, jak od roku 2020, kiedy nastąpił właśnie ten taki wielki boom na zdrowie, dlatego że najzwyczajniej w świecie zostaliśmy zastraszeni brakiem zdrowia. I to straszenie takie tych ludzi doprowadziło do tego, że oni faktycznie to zdrowie stracili. Dlatego, że no, w związku ze stresem, który ich nagle dopadł, zaczęli tracić zdrowie. Wiadomo, jakie to jest połączenie. Stres, strach to są czynniki, które powodują, że my zaczynamy chorować i nasze ciała zaczynają po prostu niedomagać. Więc te biznesy, które są związane ze zdrowiem jak najbardziej. Biznesy, wiesz, jakie biznesy? Tak naprawdę biznesy uczciwe. Etyczny biznes, uczciwy biznes, tylko te biznesy będą miały szansę, żeby wzrastać. No, umówmy się, ale idą, czasy się zmieniają. Wszystko wychodzi na jaw. Cała prawda zaczyna wychodzić na jaw. Wszystko to, co robimy, zwraca nam się bardzo szybko. Więc to, co dajemy, jeśli nasz biznes nie obraca się w kręgu etycznych zainteresowań ludzi, etycznego jakby prowadzenia tego biznesu, sprzedawania dobra albo dawania dobra. Oczywiście teraz będzie, a nie da się dawać wszystkiego, bo żeby dawać trzeba mieć. I tu się zgadzam. Żebyśmy mogli cokolwiek dać od siebie, to my musimy najpierw to mieć. Więc jeśli chcemy, nie wiem, prowadzić jakikolwiek biznes i cokolwiek ludziom w czymkolwiek pomagać, to musimy najpierw pomóc sobie.
Oczywiście ja się zgadzam, jak o tym mówisz, o tej etyce szczególnie, bo dzisiaj jest naprawdę bardzo ważna w biznesie.
Tak, i teraz jeżeli mówimy jeszcze o biznesie związanym ze zdrowiem i z etyką, to teraz jedno z drugim za bardzo nie idzie w parze. Wiemy dobrze o tym, jaka jest etyka w pewnych kręgach społecznych, które powinny zadbać o nasze zdrowie. Jeśli lekarze będą naprawdę pomagać nam się wyleczyć, nie tylko leczyć długotrwale, aż do końca śmierci, tylko po prostu wyleczyć, to wtedy jakby ten zawód i ten etyczny biznes będzie miał miejsce. W tej chwili wiemy dobrze o tym, że pewne substancje chemiczne nas nie leczą, tylko doprowadzają do chorób, a potrzebujemy czegoś, co naprawdę będzie dawało nam zdrowie. I jeszcze raz chcę to podkreślić. Nic zewnętrznego nie będzie powodowało naszego zdrowia, ponieważ zdrowie jest w nas, w środku. Więc jeżeli odżywimy komórki nasze biologicznie i oczyścimy je z toksyn, to nasze ciało ma funkcję samoleczenia i ono doprowadza samo siebie do wyleczenia z pewnych dolegliwości.
To ja, Aniu, właśnie jeszcze zaraz przejdziemy do tego właśnie leczenia wewnętrznie, ale ja trochę chciałem porozmawiać o tej psychice, bo ją poruszyliśmy i właśnie psychika dzisiaj jakby po tym, co ostatnio mieliśmy, te ostatnie lata, i tak mówisz, było bardzo źle, w sensie takiej choćby medialnej, no mamy, wiesz, i konflikty, i wirusy, i wiele, wiele rzeczy, gdzie ludzie jakby no, tą psychikę mają osłabioną. Słyszy się też coraz więcej o strasznych tragediach, że właśnie ktoś coś tam zrobił i tak dalej. I czy jest coś, co możesz poradzić w ogóle, jak wzmacniać tą właśnie psychikę? Bo chyba dzisiaj to jest też jedna z takich ważniejszych aspektów naszego życia, żeby ją mieć mocną, nie? Żebyśmy mogli robić biznes, to też musimy mieć mocną psychikę, mieć w ogóle, a nie, wiesz, mieć depresję.
Bardzo ważny temat, bardzo ważny temat. Możemy to zrobić na dwa sposoby. Pierwszy sposób związany jest z naszym myśleniem, związany jest z naszymi doświadczeniami. Związany jest też z nauczaniem naszego mózgu pozytywnych myśli, doświadczeń, pozytywnych sytuacji i w związku z tym tworzą się w naszym mózgu zupełnie inne połączenia, które nie reagują w taki sam sposób na stres jak wcześniej. Czyli pierwsza rzecz, no niestety nasz mózg ma taką tendencję do negatywnego myślenia. To jest związane oczywiście z naszą przeszłością, gdzieś tam, chociaż różne są opinie na ten temat, natomiast mamy taką część mózgu, która reaguje na stres, uciekaj albo walcz. Nasz mózg nie jest przystosowany do tego, żeby mieć ciągły, bezpośredni, cały czas być w stresie. Więc nie jest do tego przystosowany. On faktycznie ma funkcję albo uciekaj, albo walcz. I ta funkcja jest taka nagła, szybka i ona powinna się skończyć do 20 minut. Ale jeżeli ten stres mamy przewlekły, ciągły, budzimy się codziennie rano i zadajemy sobie pytanie, dobrze, czego ja się dzisiaj boję i kto jest za to odpowiedzialny? No to zaczynamy dzień ze stresem, zaczynamy dzień ze strachem i on się później może naprawdę źle skończyć. Jeśli my te nasze połączenia neuronalne będziemy trenować codziennie, każdego dnia do dobrego myślenia, do myślenia o pozytywnych rzeczach, do myślenia o tym, co mamy dobrego, do myślenia o tym, co nas dobrego spotkało w przeszłości, ale i teraz, do myślenia o tym, co mamy, a nie czego nie mamy, to będziemy wypracowywać w sobie taki właśnie system pozytywnego myślenia, dobrego myślenia o dobrych rzeczach i można to zrobić w prosty sposób. No bo wiadomo, jeżeli nasz mózg ma tendencję do negatywizmu, do myślenia o tym, co nam się dzisiaj nie uda, a przy okazji do kreowania tego, czyli to, co myślimy, myśl kreuje rzeczywistość. Mówienie później, które za tym później idzie, kreuje tą rzeczywistość bardziej i później zostaje nam tylko działanie. Czyli po prostu jesteśmy zaprogramowani sami przez siebie na to negatywne myślenie i później to działanie negatywnie przechodzi nam.
Czyli jak narzekamy, to jeszcze gorzej, bo to jeszcze bardziej się spełnia, tak?
Tak, dokładnie. Dokładnie się spełnia to, o czym mówimy i tak jak czujemy. Natomiast jest takie ćwiczenie, wystarczy od 6 do 10 razy dziennie przez 20 sekund pomyśleć o czymś dobrym, o czymś pozytywnym, o czymś, co nas spotkało dobrego. Na przykład mam dom, mam dach nad głową. To jest już jedna wspaniała myśl, że mam gdzie mieszkać, mam dach nad głową i czuję się piecznie, w sensie zaopiekowana, bo wiesz, że słowo bezpiecznie oznacza bez opieki. Oczywiście to słowo są nam wgrywane do naszego mózgu cały czas. My czujemy się cały czas bezpiecznie, czyli bez opieki. No ja bym tutaj zamieniła to słowo na zaopiekowani, tak? Że czujemy się zaopiekowani. Więc mam dach nad głową. Wow, super, dobrze. Może się komuś to wydawać trywialne, dlatego że dostał mieszkanie od rodziców. I dla niego to, że ma mieszkanie, to w ogóle nie ma żadnego znaczenia. Dobra, okej, każdy w końcu ma mieszkanie. No więc szukamy gdzieś indziej. Dzisiaj jechałam tutaj do ciebie, powiem ci, że jechałam tą skrótową drogą, tak, ciężką.
Jesteśmy w Różnowie, tutaj dodamy, widzę, że właśnie w domku jest na końcu świata, nie? Tak ma
to
być.
Jest na końcu świata, ale faktycznie jedna z tych dróg, które do ciebie prowadzą, jest taka ciężka. No, można by było powiedzieć, że gdybym miała tu przyjechać w czasie tej wielkiej śnieżnej burzy, kiedy naprawdę tego śniegu było tyle, no nie wiem, czy mój maluszek by sobie z tym poradził i czy by tutaj wyjechał. I mogę tutaj wyjechać bezpiecznie, piecznie i mogę wyjechać tutaj na górę i cieszyć się z naszego spotkania. A więc pstryk, kolejne 20 sekund dobrego myślenia. No, wiesz jak to jest. Im bardziej coś trenujemy, tym bardziej w tym jesteśmy specjalistami. Jeżeli codziennie trenujemy negatywne myślenie i jeżeli codziennie trenujemy narzekanie, denerwowanie się, irytowanie, to nasz mózg się tego uczy. I jeśli on się tego uczy, to dla niego to jest zupełnie normalne, że jutro wstaniemy i znowu będziemy źli, bo jesteśmy w tym mistrzami.
Zdecydowanie się z tym zgadzam, Aniu. Ja powiem, że śniegi to jeszcze nic, ale jak była taka największa śnieżyca jeszcze w 2022 roku, to tutaj naprawdę rano już tutaj był traktor, odśnieżali i dało się dojechać, właśnie wybrać tą trudną drogę i rzeczywiście jest hardkorowo, ale da się. Więc wracając jeszcze do tej psychiki, to też chciałem Cię zapytać, też trochę już przechodzimy powoli do pytań widzów o rozwody właśnie coraz więcej. Ja wiem, że po poprzednim wywiadzie miałeś dużo propozycji matrymonialnych i w ogóle, więc jesteśmy przy temacie blisko, ale coraz więcej ludzi właśnie często siedziało zamkniętych w domu i doszło do tego, do wniosku, że no chcą się rozwieść i jest coraz więcej rozwodów i to potwierdzają różne badania, ale ludzie mają właśnie zobowiązania, rodziny, dzieci i tak dalej. I chciałem Ciebie zapytać, czy Ty masz jakąś receptę może z Twojego doświadczenia życiowego, czy warto walczyć o związek, kiedy warto walczyć o związek i w ogóle jak to, no kiedy sobie powiedzieć dość na przykład?
Tak, z mojego doświadczenia życiowego to bym powiedziała coś, czego nie powiem Państwu, bo zawsze warto walczyć o związek do pewnego momentu. Ponieważ ludzie rozwijają się w swoim tempie i ten rozwój świadomości i postrzegania prawdy jest dla każdego troszkę inny. I teraz, kiedy poznaliśmy się, kiedy mieliśmy po 20 lat, mieliśmy inne myślenie, byliśmy innymi ludźmi, mieliśmy inne doświadczenia. Kiedy 10 czy 15 lat wspólnego życia spowodowało, że nasze drogi jakby z poznania świadomości, z rozwijania siebie wewnętrznie i nawet zewnętrznie poszły w inną stronę, warto zastanowić się nad tym, czy po prostu jest nam ze sobą po drodze, czy patrzymy w tym samym kierunku. Czy faktycznie taki przy rozwodach jest często używany zwrot niezgodność charakterów? I naprawdę tak jest. Może być po prostu niezgodność charakterów w danym okresie naszego życia. Dlatego mówi się, że ten drugi związek, tak, po małżeństwie, obojętnie, czy to będzie drugie małżeństwo, ale raczej jak już się ktoś sparzył w pierwszym, to w drugi nie wchodzi, chociaż różnie bywa. No to faktycznie ten drugi związek już jest zupełnie inny. On już jest bardziej taki dojrzały, już bardziej taki głęboki, już wiemy, czego nie chcemy. Tak samo nasz partner też wie, czego nie chce. Jakby ludzie dobierają się po prostu do siebie świadomie. Już nie poprzez wielkie, ogromne zakochanie nastolatkowe, ale właśnie świadomie. Chociaż też nie można powiedzieć, dlatego że stan zakochania się to jest właśnie ten stan taki, gdzie mamy wzburzone endorfiny, tyroksyny, chwilowy. On trwa zazwyczaj 1,5 roku. Ale też nie można generalizować, nie można powiedzieć, że zawsze, ale zazwyczaj trwa 1,5 roku. I tutaj jak przetrwamy ten pierwszy stan zakochania i dalej jest dobrze, to możemy iść dalej. I faktycznie tutaj już zaczynają się, tam do 3 lat zaczynają się już takie wspólne budowanie domu, wspólne budowanie rodziny, wspólne zobowiązania. Ale ja zawsze mówię, że najgorsze, jeszcze gorsze od małżeństwa jest wzięcie razem kredytu. To po prostu tutaj te rzeczy powinny być jednak rozdzielone, żeby później ewentualnie nie było tego spięcia. Chociaż nie możemy też od samego początku myśleć o tym, że się za niedługo będziemy rozwodzić. Bo inaczej w ogóle by nie było małżeństw. Chociaż teraz z tymi małżeństwami jest różnie. Też jestem zdania mojego osobistego takiego, że jakikolwiek związek to jest związanie. A jak ktoś jest związany, to chce się rozwiązać, tak? Bo jest no, związany, jest zablokowany, jest spięty, jest po prostu gdzieś tam no, jak w więzieniu. Oczywiście nie każdy tak ma. Ja mam takie odczucia, kiedy patrzę na moich znajomych, kiedy patrzę na przyjaciół, kiedy są w tak zwanych luźnych związkach, czyli po prostu te wiązania są poluźnione, to oni się lepiej zachowują, oni lepiej po prostu mają do siebie jakby większy szacunek. Już nie ma takiego poczucia, że ty jesteś moja, ty jesteś mój, my jesteśmy ze sobą związani, jesteśmy w małżeństwie i no trudno, już się z tego nie uwolnisz. Nie biorą też pod uwagę, że istnieją rozwody. I tutaj te rozwody przychodzą niektórym naprawdę z ratunkiem, dlatego że nie ma sensu nawet dla tak zwanego dobra dzieci. Bo czy to jest naprawdę dobro dzieci, kiedy dwoje dorosłych ludzi kłóci się, awantury są w domu, nie odzywają się często do siebie i te dzieci patrzą na to, czy to jest dobre dla dzieci? Jakie te dzieci później będą miały swoje związki i rodziny? Dlatego też jeśli mamy dość, naprawdę dość. I czujemy to całym sercem. Bo tu nie chodzi o miłość i nienawiść, bo miłość i nienawiść to są dokładnie te same, to jest to samo uczucie. To są dwie strony tej samej monety. One działają na tych samych takich emocjach, bardzo mocnych. Ale jeśli czujemy, że już nic nie czujemy, no to już nie ma jakby pola do popisu. Jeżeli jeździ, czujemy jakąś nienawiść, nienawiść to jest jeszcze jakieś uczucie, z którym można pracować. Ale jeśli chodzi o moje osobiste doświadczenia, to nie będę się wypowiadać w tym względzie.
No tak, to ty się nie wypowiadasz, ale mam nadzieję, że po tym wywiadzie nie będzie fali rozwodów, bo tak wiesz, jak nas tutaj ogląda tyle osób. Miejmy nadzieję, że nie. I tak jak mówisz, rzeczywiście to jest zawsze indywidualna kwestia i czasami to dobro jest jednak osobno niż razem. A przechodząc w drugą stronę jeszcze odnośnie tej depresji, mówiliśmy właśnie o dzisiaj o tym załamaniu i tak dalej, to... Czy jest coś, jak w ogóle możemy rozpoznać, że nasza bliska osoba cierpi na depresję? Bo czasami jest tak, że wiesz, jeszcze szczególnie rodzice starszej daty, ktoś tam mówi, weź się do roboty, wstań, co ty robisz i tak dalej. A nie za bardzo czasami dostrzegamy, czasami my pracujemy, nie wiemy, że nasze dziecko ma problemy, nie? I czy jest coś, co może sprawić, żebyśmy jednak zobaczyli, że ktoś z bliskich ma problem?
Przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę. Mhm. Trzeba po prostu posłuchać i popatrzeć na tą osobę. Trzeba ją dostrzec. Trzeba stanąć, zastanowić się, dlaczego ona się zachowuje inaczej niż zwykle. Takie osoby zwykle nie chcą rozmawiać o tym, ale można spróbować różnymi sposobami na to, żeby się dowiedzieć poprzez nawet, już nie mówię rozmowę wprost o tym, o czym chcemy rozmawiać, ale gdzieś tam zupełnie dookoła, poprzez zainteresowania tej osoby, zadawać odpowiednie pytania, ale trzeba zwrócić na nią uwagę. Najczęściej dzieci, bo mówi się, że dzieci są niegrzeczne. Nie ma czegoś takiego w ogóle jak niegrzeczne dzieci. Dzieci po prostu chcą tylko zwrócić naszą uwagę. A jeśli mówią, mamo zobacz, tato popatrz, tato zobacz jak tu pięknie narysowałem, a tata akurat nie może, bo akurat musi coś na Facebooku zrobić, nie wiem, albo przeczytać o sporcie, to dziecko zacznie być niegrzeczne. Czyli zacznie robić wszystko, żeby rodzic zwrócił na nie uwagę. Nie ma niegrzecznych dzieci, ale dzieci, które są w depresji, to jest gorszy temat, dlatego że dotarcie do nich jest naprawdę trudne. I tutaj warto się zwrócić do specjalisty, ale wybrać dobrego specjalistę, który pomoże nam dotrzeć do tych dzieci. Można też dzieci zostawić w świętym spokoju tak zwanym, czyli po prostu tylko z nimi być. Po prostu być, nie pytać, nie wyciągać, nie rozmawiać, po prostu z nimi być. A jeszcze jednym sposobem, bardzo dobrym, który naprawdę stosuję w mojej praktyce od wielu lat, jest to, żeby im dawać sok z trawy i chlorelle. Ja wiem, że będziemy jeszcze o tym później mówić, ale to dla naszego zdrowia psychicznego jest niezwykle ważne. Wiesz dlaczego? Dlatego, że sok z trawy i chlorella powodują, że wzbudzane zostają endorfiny w naszym organizmie, tyroksyna, serotonina, melatonina, kiedy chcemy iść spać. I w związku z tym my zaczynamy mieć dobry humor. A jeśli zaczynamy mieć dobry humor, ja nie znam osoby, która pije zielonki i jest w depresji. Nie ma takiej fizycznej możliwości, dlatego że tych endorfin jest tak dużo, serotoniny jest tak dużo, że po prostu nie wpadamy w depresję. Nawet jeśli jest rok 2020 i nagle dostajemy informację, że się wszystko w świecie zmieniło. Nawet jeśli jest luty 2022, w którym po prostu my dostajemy informację, wow, coś jest niedobrego na świecie, a to jest zaraz koło naszej granicy, więc może się coś wydarzyć. Po prostu nie. Okej, przyjmujemy tą informację, monitorujemy ją, wiemy, że na to nie mamy zbyt dużego wpływu. A więc jeśli na coś nie mamy dużego wpływu, to nie ma sensu się tym martwić. Poza tym słowo martwić zawiera jeden taki przedrostek martwy. W związku z tym, żebyśmy się nie martwili. To słowo jest bardzo takie, nigdy go nie używam, bo źle mi się kojarzy. Natomiast ważne jest to, żeby jeśli widzimy, że jest obniżony nastrój, dajmy po prostu szklankę soku z trawy jęczmiennej, od razu ten nastrój się poprawi. Ja to stosuję na sobie, na całej mojej rodzinie, na znajomych.
No to ja po tobie widzę, że wiesz, jesteś jakby na dopalaczach naturalnych, bo uśmiech jest ogromny. Nasi widzowie właśnie mówili ostatnio, że mieliśmy, nie piliśmy, więc w takim razie wiem, że przygotowaliśmy się do tego. Jak możesz nalejć, zrobię to, pijemy na wizji.
Pijemy na wizji.
Zielony sok, tak?
Dobrze.
Spoko.
To mogę to zrobić teraz faktycznie i pokażę Państwu, jak się to robi, bo bardzo dużo było zapytań. No dobrze, super, ale jak się to robi? No więc to jest tak prosta sprawa, tylko pierwsza rzecz jest, trzeba mieć czysty sok z trawy jęczmiennej suszony, który jest naprawdę bardzo dobrej jakości i który jest wolny od pestycydów, od fungicydów, od wszelkiej chemii i jest naprawdę hodowany na bardzo dobrej, zaopiekowanej glebie. Jeśli już mamy taki sok z trawy, to bierzemy shaker, do którego wlewamy szklankę wody. W tej chwili ja tutaj mam troszkę więcej.
Tego jeszcze nie było w biznesie.
tego jeszcze nie było, jak przygotować napój mocy, można to nazwać.
Czyli to jest antydepresant, także już nie będziemy na dobry uśmiech u mnie.
To jest, ale to jest prawda, to jest dosłownie antydepresant. Dobrze, a więc do shakera, w którym już jest woda, wsypujemy dla nas obydwu, to będzie jedna kopiata łyżka, okej. Soku z trawy jęczmiennej w proszku.
Nie przesadź, ja wiesz.
A może, żeby było fajniej, to jeszcze pół? Okay. Dzisiaj zrobimy to tylko z wodą.
Jeśli już nie będzie więcej wywiadów, to wiecie dlaczego, nie?
Jak nam dłużej zejdzie dzisiaj. I szejkujemy, proszę Państwa, to jest naprawdę, to jest taki napój mocy i to jest szejk, który da nam po pierwsze nasycenie naszych komórek. Mam nadzieję, że nic tam więcej się nie trzęsło. Nasycenie naszych komórek mikroelementami, makroelementami, witaminami, enzymami żywymi. W związku z tym nasze komórki będą po prostu najedzone, a więc od momentu wypicia tego szejka przez jakieś 4-5 godzin nie będziemy czuć w ogóle głodu. A w związku z tym nie będziemy po prostu pobierać jedzenia, które jest niedobre dla naszych komórek. Czyli po prostu takiego typowego śniadania, jakaś bułka z białego chleba, z białej mąki.
Ja jeszcze chyba nie jadłam, nie wiem jak ty, ja nie jadłem jeszcze, więc będziemy mieli śniadanie.
A ja już właśnie jadłam, czyli wypiłam sok z trawy jęczmiennej, zjadłam garść chlorelli. Natomiast, bo to jest takie dawkowanie dla mnie, dla ciebie będzie inne, dla państwa będzie inne, więc warto tutaj mieć doradcę, który ustali dawkowanie ze względu na problemy ze zdrowiem. Albo brak problemów. Natomiast dzisiaj faktycznie napijemy się na wizji, tak jak Państwo prosiliście, naszego napoju mocy. No, jak widzicie, ma on taki bardzo szmaragdowy. To nie jest sok z kiwi, to jest sok z trawy. Ma on taki szmaragdowy kolor. Ja Państwu powiem, że jeśli kupicie w sklepie mieloną młody jęczmień, to się tak nazywa młody jęczmień, i to jest faktycznie suszona młoda trawa jęczmienna, ale zmielona w całości. W związku z tym ona ma takie funkcje, przez to, że ma w sobie bardzo ostry błonnik, celulozę, i ona ma funkcję niestety rozcinania naszych kosmków jelitowych, przecinania błon jelitowych i tworzenia wrzodów. Dlatego ważne jest, żeby to nie był jasny proszek, jasnozielony.
No dobra, to właśnie za zdrowie.
Zdrowie. Jeszcze jedna rzecz. Jak nie chcemy mieć teraz zielonych ust i kącików w ustach, możemy użyć, i to też jest bardzo dobre dla dzieci. Bo ona pachnie, no zobacz, pachnie jak sok z trawy.
Jak trawa. Ja tak mam takie, jeden z widzów napisał i też musicie zapytać, że no dobra, ale jak ktoś zbiera trawę, tam są odchody krowy i inne rzeczy i mamy je pijemy, bo jak to sprawdzić, to tak mam mieszane uczucia do picia, więc zaraz zobaczymy.
Ja Państwu powiem, to nie jest trawa, na której pasą się krowy. Okay. To nie jest zwykła trawa, to jest trawa zbożowa, ponieważ to jest trawa jęczmienna, więc jest to trawa zbożowa. Okay. W trawie zbożowej no nie pasą się krowy, chociaż oglądałam ostatnio filmik, gdzie z Turcji gość, starszy gość, który miał 4 krowy, on karmił je jęczmieniem. I on zwracał uwagę bardzo mocno na to, że produkty, jak jemy zboże jęczmienne, czyli ziarna, z których robimy chleb, to są węglowodany. Ale jeśli już posiejemy je i one są skiełkowane i mają malutką trawkę na 5 cm, to już jest białko. I tak samo jest z mlekiem, tak samo jest z kiszonym mlekiem, czyli z kwaśnym mlekiem, tak? I tak dalej. Dlatego tutaj się wszystko nam zmienia.
Dobra, no to pijmy.
Dobra, pijemy. Ta rurka może spowodować, ta słomka może spowodować, że tak, nie będziemy czuć zapachu tej trawy, więc jest okej. Okay. Druga rzecz, nie wiem, czy wiesz, dlaczego w klubach do drinków dają rurki, nie tylko kobietom, ale też facetom, żeby się szybciej wypiło i żeby można było przyjść po następny drink. Dlatego też dzięki temu wypijemy szybciej, nie będziemy mieć zielonych kącików ust. I na zdrowie.
Na zdrowie. Rozumiem, że nie muszę naraz napić?
Nie. To jest fajne, to jest super, żeby to sobie tak pić po prostu powoli.
Oczywiście, jakbym pił trawę z takim mlekiem kokosowym, może trochę...
Wiesz dlaczego? Dlatego, że tak, pewne partie tego akurat soku z trawy, ta trawa jest zbierana w lecie i przy bardzo pięknej pogodzie, a ponieważ to nie jest w Polsce, w związku z tym po prostu ta trawa nie rośnie, tutaj u nas by w zimie nie urosła jakby trawa jęczmienna, natomiast tam 1400 metrów nad poziomem morza jest wysiewana trawa, gdzie po prostu ten klimat jest zupełnie inny. I ta trawa jęczmienna ma inne troszkę właściwości. Ona jest silna, ona jest mocna, to jest wyciśnięty z niej sok przede wszystkim. A druga rzecz, dlaczego smakuje trochę jak mleko? No właśnie te partie, które są ścinane, kiedy jest piękna pogoda, a zawsze o 4 rano, żeby nie wyschła ta trawka na słońcu, to ma smak właśnie takiego mleka. Ale jak jest ścinana, kiedy jest zachmurzona pogoda, kiedy jeszcze dodatkowo pada deszcz, no to wtedy faktycznie jest ten smak zupełnie inny, taki jest bardziej cierpki, bardziej gorzki. Mhm. Więc można go poczuć.
Przejdźmy do pytań, bo rozgadaliśmy się, to nie jest reklama, więc nie pokazujemy firmy.
Nie pokazujemy.
Nie pokazujemy, pijemy po prostu trawę. Wiedziałem, sok. Że można palić trawę, ale pić to jeszcze nie wiedziałem, więc tak, pijemy dzisiaj trawę.
Nie, sok z trawy.
Tak, sok z trawy, tak, no tak, sok z trawy. Wróćmy do pytań. Tak. Aniu, chciałem Cię zapytać, w takim razie, jak jesteśmy już przy tym jedzeniu, powiedziałaś trochę o naszych jelitach, to w ogóle skąd mamy wielkie brzuchy? Niedawno były święta, jedliśmy dużo i często, no jest to dzisiaj taki też współczesny problem, tak, jak to jest z tymi brzuchami.
Tak, i to jest wielki problem, tak wielki jak te brzuchy właśnie nasze, ale prawda jest taka... Ale to jest bardzo, bardzo prosta rzecz. Przede wszystkim pierwsza rzecz, żeby nie mieć dużego brzucha, to jest, żeby znaleźć przyczynę tego dużego brzucha. Niektórzy tam mówią, a dobra, to trzeba przestać jeść. No wiadomo, że nie możemy przestać jeść, no bo jednak dzięki temu jedzeniu żyjemy. Ale możemy się przestać napychać.
Jest dużo diety. ŻP, czyli jest połowę w pozytywnym myśleniu. Jest dużo jakby moda na to, żeby jeść mało, nie? Są
tak.
Diety, te posty.
PZ. Tak. To wszystko znam. Natomiast ludzie nie lubią diet. I generalnie z założenia nie lubią, kiedy narzuca im się, co mają robić. A więc jeśli mają przygotowaną dietę, tak jak ja jestem dietetykiem, ale ja diet nie przygotowuję. Ja po prostu mówię do ludzi tak, jedz to, co jadłeś do tej pory, ale dodaj zieloną żywność, dodaj sok z trawy i chlorelle, a zobaczysz, że samo zacznie się to zmieniać. I człowiek, kiedy jest zostawiony w takim wolnym wyborze, okej, dobrze, to znaczy, że nie każe mi pani jeść tego, albo wyrzucać tego i tego. A wy nie, na razie zróbmy tak, że dołożymy tylko zieloną żywność i zobaczymy, co się będzie zmieniało. I wtedy ta zmiana następuje najczęściej do 3 miesięcy i wtedy ludzie zaczynają widzieć, wow, faktycznie są pozytywne zmiany. I co się dzieje później? Nasze organizmy zaczynają odrzucać jedzenie toksyczne, które jest dla nich niewłaściwe i zaczynają się kierować tylko na to jedzenie, którego potrzebują w danym momencie. Bo przecież tak samo tłuszczu potrzebujemy białka, potrzebujemy aminokwasów i tak dalej. Nie wszystko znajdziemy w roślinach. W związku z tym będziemy potrzebować jeszcze innego rodzaju pożywienia, ale nasz organizm indywidualny pokaże nam właśnie, co tak naprawdę jest nam na dany moment potrzebne. No ale niepotrzebny jest nam cukier. To znaczy on jest nam potrzebny bardzo do wytwarzania ATP, bo cukier jest bardzo potrzebny. Jednak ten cukier prosty, taki z którego są zrobione słodycze, on po prostu jest nam do naszego życia kompletnie niepotrzebny. Tym cukrem karmią się pasożyty. Więc, żeby nie mieć dużego brzucha, pierwsze kroki, jakie podejmujemy, to jest odrobaczanie. Naprawdę to nie są żarty. Jesteśmy pełni pasożytów różnego rodzaju i jeśli ktoś powie, że nie, ja pasożytów nie mam, no to powinien iść i się zbadać. Ale badania kału, jednorazowe badanie kału może wskazać, że nic nie ma i dlatego ono jest stworzone. Jeżeli chcemy zbadać skał, czy mamy pasożyty, to powinniśmy 10 dni pod rząd iść robić codziennie badanie z naszego codziennego kału. I wtedy dopiero możemy zobaczyć, czy są tam jakieś jajeczka, czy osobniki dorosłe i tak dalej. Wiem, że to nie jest temat w ogóle taki smaczny, nie? Do picia trawy.
Soku z trawy? Tak, spoko.
Ale jednak powinniśmy się odrobaczać. Wszyscy mamy pasożyty, więc minimum 2 razy w roku.
A jak to, by było jak to robić właśnie, bo ja pamiętam, że w szkołach kiedyś było odrobaczanie dzieci, chyba nie pamiętam, ale jakieś takie białe płyny się piło, takie słodkie trochę i się zabije. Czy to jest też dobry pomysł, jak w ogóle pozbyć się w łatwy sposób, bo to wiem, że nie jest łatwe. Ja myślę, że mogę mieć, bo ja mam bardzo ciągnie mnie do słodyczy od zawsze, więc wiesz.
To na 100% nie ciebie ciągnie? Tylko o Twoich gości, którzy mieszkają w Twoim organizmie. Więc te wszystkie pasożyty, patogeny, grzyby, drożdżaki, to po prostu wszystko powoduje, że my zmieniamy też nasze myślenie. I to, że myślimy, że w tym momencie chce nam się cukru, to nie jesteśmy my, tylko to są te pasożyty nasze. Więc okej, to nie jesteśmy my. Ale co zrobić? No trzeba tą depopulację zrobić tych pasożytów. Trzeba po prostu troszkę zmniejszyć ich liczebność. I to jest tak, że nigdy nie uda nam się całkowicie ich wybić, bo my po prostu z nimi żyjemy w symbiozie. A więc jesteśmy z nimi kompatybilni. Tylko jak one przerosną i one zaczynają rządzić naszym życiem i one zaczynają zjadać nas od środka, no to powinniśmy się ich pozbyć. Jak to zrobić? Są preparaty ziołowe na rynku, które możemy użyć do tego, żeby się pozbyć pasożytów. Te preparaty są preparatami ziołowymi i tylko takie naprawdę polecam. Dlatego, że zioła są lekarstwami. Zioła muszą być naprawdę dobrze dobrane, a więc te preparaty są już w kapsułkach odmierzone co do mikrograma, żeby nam nie zaszkodził. Jeśli weźmiemy, wiadomo wszystkim powszechnie, że wrotycz na przykład, czy jaskółcze ziele, że to są preparaty odrobaczające. Super, tylko że one zjadane czy wypijane w nieodpowiedniej ilości mogą nas też zabić przy okazji. Okay. Dlatego, że są to zioła. Zioła są lekarstwami. I teraz, kiedy mamy te preparaty na odrobaczenie, bardzo ważne jest, żeby razem w trakcie odrobaczenia jeść chlorelę perenoidoza sorokiniana. To jest chlorela, która jest najbardziej dla nas właściwa. Jest też chlorela vulgaris, ona jest stosowana dla zwierząt. Natomiast ona jest tania i ją można kupić w każdym sklepie ze zdrową żywnością, nawet wielkoformatowym, w aptece i tak dalej. Tylko trzeba patrzeć zawsze na czystość tej chloreli. Żeby nie było tak jak z moją koleżanką, że kupiła sobie w swoim sklepie ze zdrową żywnością chlorelę i 3 dni później wylądowała w szpitalu z zatruciem rtęcią. Więc uwaga na czystość chloreli. Ona musi mieć absolutnie certyfikaty na czystość od metali ciężkich. Kadmu, ołowiu, rtęci, jeżeli jeszcze jakieś inne certyfikaty, no to jak najbardziej. Wiadomo co z certyfikatami, że można je zakupić, ale ta chlorela akurat, którą ja się żywię, bo to jest żywność funkcjonalna, to nie są lekarstwa, to jest żywność funkcjonalna, ona ma te wszystkie sprawdzone sprawy, bo już nie mówię o certyfikatach, bo niektóre można kupić po prostu, ale niektórych nie. I kiedy są badania robione na każdej partii, podwójne badania, takie, żeby nas nie zatruć, no to jest już okej, to jest sprawdzone. Poza tym jestem tu, siedzę nie od 2014 roku, jem chlorelę, tak, i piję sok z trawy, więc nic mi się nie dzieje. Czyli odrobaczamy się, żeby nie mieć dużych brzuchów, czyli minimum 2 razy w roku. Podczas odrobaczania jemy chlorelę, ponieważ chlorella, jeżeli ma zdezintegrowaną błonę białkową, to ona w tą błonę białkową wchłania wszystkie pozostałości po pasożytach, również rtęć z naszego organizmu i usuwa na zewnątrz. Natomiast jeśli tego nie zrobimy, to
chyba, że jest zatruta, rozumiem, wtedy ta rtęć jest za duża, nie usunie, tylko jeszcze nam zaszkodzi.
Jak tak? Jest chlorella zatruta, to my możemy z tym zatruciem też wylądować właśnie w szpitalu, więc tutaj trzeba bardzo na to zwrócić uwagę.
Tak często się zdarza przypadki w ogóle?
No zamknęli w ciągu ostatnich kilku lat 4 firmy zamknęli, które po zbadaniu chloreli miały po prostu domieszki metali ciężkich, ale też innych substancji.
Ale nie? Myślę, że dla ludzi aż tak było, że mogli trafić, czy raczej, wiesz, one przekraczały normy, ale jak się zjadło, to przeżyłaś, nie?
Zależy ile się zjadło właśnie, o to chodzi, tak? Dlatego na niektórych preparatach jest napisane na przykład nie przekraczać zalecanej dawki dziennej lub też, ale to są regulacje unijne, także to musi być napisane. Natomiast na niektórych preparatach są ulotki, na ulotkach jest napisane, jakie mogą być skutki uboczne. Tu akurat na tej chloreli, którą ja jem, no to nie ma takiej ulotki, jakie są skutki uboczne, bo skutków ubocznych nie ma. Są tylko skutki oczyszczania, a to jest zupełnie coś innego. Ale czekaj, wrócimy do brzuchów, do dużych brzuchów, bo musimy ten temat skończyć, bo zaraz Państwo nam powiedzą, nie powiedziała Pani do końca. Więc odrobaczanie, z odrobaczaniem chlorella, żeby nie powstały herksy, czyli po prostu zatrucie wtórne pasożytami, które już nie żyją. Druga rzecz bardzo ważna. Kończymy jeść o godzinie 18, maksymalnie 19. Obojętne, że z pracy wracamy o godzinie 17 do domu, to mamy jeszcze tylko 2 godziny, żeby coś zjeść. Dlatego, że jeśli skończymy jeść o godzinie 19, przestaje pracować nasz żołądek. I on zaczyna dopiero o godzinie 7 rano. A więc wszystko, co zjemy po godzinie 19, tam zostaje po prostu niestrawione i tam po prostu zaczyna gnić. Oczywiście nie w takim sensie jak w jelitach, bo w jelitach te procesy gnilne są gorsze niż w żołądku, bo jednak żołądek ma kwas solny i tak dalej. Natomiast nie, jeśli chcemy obudzić się z płaskim brzuchem, oczywiście jeżeli nie jest już bardzo zarobaczony i bardzo wielki, ale to zobaczymy tak ogromną różnicę. Nawet do 8 cm może nam się zmniejszyć brzuch rano, po wstaniu rano, jeśli przestaniemy jeść o godzinie 18-19. I teraz ja myślałam w ogóle, że to jest takie trudne i ja dawno temu zrobiłam już ten eksperyment i pomyślałam sobie, Boże, przecież faktycznie ja kończę pracę o 20, 21, czasem 22 Państwo jeszcze dzwonicie do mnie i piszecie. No i faktycznie czasami jest tak, że szłam gdzieś i szukałam czegoś do zjedzenia. Najczęściej brałam jęczmień i chlorelę na noc, ale to też, zwłaszcza chlorela, jest jedzeniem, jest pożywieniem, tak? Więc ten żołądek musi ją strawić. Ona ma białko roślinne, a więc bardziej ciężkostrawne niż białko zwierzęce. W związku z tym on go musi strawić. W związku z tym kończymy jeść do godziny 18. Myślałam, że to będzie trudne, ale to jest mega łatwe. Po prostu mówimy sobie, kończę jeść o godzinie 18 i mówimy wszystkim wokoło, całej rodzinie. Jem tylko do godziny 18, później nie jem. I oni, jeżeli wezmą to pod uwagę i nie namawiają mnie do jedzenia, to jestem w stanie to wytrzymać i ty też jesteś w stanie to wytrzymać. I państwo też są w stanie to wytrzymać. To jest po prostu proste. Tylko trzeba sobie powiedzieć, ok, jem do 18.
To jak jesteśmy właśnie przy tych brzuchach, powiedziałaś, to właśnie choroby jelit, które chyba jest to samo, więc chciałem ciebie zapytać, bo one są bardzo dzisiaj popularne wśród biznesmenów szczególnie i czy właśnie to jest też, myślę, że to może być to, że często podjadamy. Ja sam tak mam właśnie, jak coś masz albo stres, albo właśnie wieczorem wracasz, to robisz i coś sobie zajadasz. I w ogóle, co robić, aby nie chorować na jelita? Czy to jest dokładnie ta sama recepta, co powiedziałaś przed chwilą na wielki brzuch? No bo to się gdzieś wiąże ze sobą, tak?
Wiąże się ze sobą. Przede wszystkim my jesteśmy mocno zakwaszeni, bo zakwasza nas stres, tak? Więc jeżeli jesteśmy przedsiębiorcami albo pracujemy gdzieś na etacie, no to te sytuacje stresowe są różne, tak? Jeszcze na etacie może nie są tak duże, ale jeżeli jesteśmy przedsiębiorcami i cała firma jest na naszej głowie albo jesteśmy osobami decyzyjnymi, więc jakby ten stres jest przewlekły i cały czas, i właśnie jeśli musimy coś przegryzać, coś jeść cały czas, to weźmy chlorellę. Jeśli możemy zjeść całą puszkę orzeszków, jakichś tam solonych, niesolonych, w jakichś otoczkach i tak dalej, to równie dobrze możemy zjeść całą puszkę chlorelli. A chlorella smakuje jak pestki dyni, a więc jeśli ktoś lubi smak pestek dyni, to ta chlorella smakuje jak pestki dyni i na spokojnie, jeżeli cokolwiek robimy, pracujemy przy komputerze i musimy coś wkładać do ust, to lepiej niech to będzie chlorella, niż miały to by być właśnie paluszki albo chipsy.
Paluszki
albo...
to i tak dobrze, zazwyczaj to właśnie jest, nie wiem, batony albo właśnie chipsy albo jakieś takie naprawdę.
A no właśnie. I tutaj jeszcze to błędne myślenie. Okej, czuję się słabo, czuję się źle, zjem sobie batona, to mnie wzmocni. Baton nie wzmocni. Baton osłabi tylko za pół godziny. Więc przez pierwsze te pół godziny będziemy mieć wzrost cukru w organizmie, więc będziemy myśleć, że my się lepiej czujemy po tym batonie, ale już nie zwracamy uwagi na to, że kilkanaście minut później to nasze wszystko po prostu, ten nasz entuzjazm, ta siła, ta moc, ona po prostu opada jeszcze niżej niż była wcześniej. Więc jakby tutaj cukier nam nie pomoże, ale a taka banieczka soku z trawy jak najbardziej.
A powiedzmy w takim razie... Już powiedzieliśmy, że to, co jemy, wpływa bardzo na nasze jelita, ale co powoduje, czemu właśnie tak często jest tak, że brniemy ślepo w to zatrute jedzenie. No i to jest tak, że dla mnie na przykład jest łatwe, no bo wiesz, i smakuje, więc to jest takie uzależnienie, nie? Więc dużo łatwiej iść do sklepu, kupić gotowe, nie? Ale skąd to się bierze, że to jest takie, nie wiem, już uzależnienie, jak nie wiem, alkoholik od alkoholu, to tak samo tutaj jesteśmy tego uzależnieni?
Tak, jesteśmy uzależnieni. Cukier uzależnia bardziej, 8 razy bardziej niż powiem dopalacz, którym teraz nie będę mówić, żebyśmy nie musieli wycinać. Tak, cukier jest niezwykłym uzależniaczem i on faktycznie, podobnie jak alkohol, może doprowadzić właśnie do cukroholizmu. Nie wiem, czy jest takie słowo, ale właśnie...
Wymyśliliśmy go, tak.
W tej chwili go wymyśliliśmy.
Cukroholiku będzie.
Tak, cukroholicy. Ale faktycznie mam w swojej praktyce taki program jakby detoksu od cukru. Czyli jak uwolnić się z uzależnienia od cukru. Oczywiście używam do tego soku z trawy i chloreli, dlatego że to są takie główne narzędzia, które naprawdę działają. Gdyby nie działały, szukałabym czegoś innego, ale one naprawdę działają. I teraz jeśli nasze komórki dostają pożywienie, dostają jedzenie, są oczyszczone, one tego cukru nie potrzebują. Jeśli nie ma pasożytów w nas, to kto potrzebuje tego cukru prostego, tych batoników, tego wszystkiego? No i pytasz się mnie, dlaczego tak chcemy szybko i prosto, żeby to było szybkie i proste. Po pierwsze, to my właściwie nie mamy czasu na to, żeby przygotować sobie powoli posiłek. Druga rzecz, żeby nie mieć wielkich brzuchów, trzeba dobrze gryźć. A więc jeden kęs powinniśmy pogryźć minimum 30 razy. Mnie się udało maksymalnie do 130 razy pogryźć jeden kęs.
Trzeba mieć zdrowe zęby.
Żeby mieć zdrowe zęby, trzeba dobrze jeść. Ale tutaj, jeżeli będziemy gryźli jeden kęs 30 razy i proszę Cię, spróbuj to zrobić. Państwo niech też spróbują to zrobić. Jedzenie obiadu wydłuża się bardzo mocno, ale to jedzenie jest pogryzione, więc ono idzie do naszych jelit właśnie w takiej postaci, w jakiej powinno iść. Jeśli nie mamy czasu na gryzienie, to pijemy sok z trawy, dlatego że on już jest w takiej postaci, że idzie od razu, bez zmęczenia żołądka, idzie do jelit. Idzie do trzustki, do jelita cienkiego, do grubego i tak dalej. I on tutaj jest jak, zachowuje się jak plasterek, po prostu leczy ten chlorofil, który jest w środku, leczy to nasze narządy wewnętrzne i tak jak Twoje pytanie było wcześniej o jelita. Po pierwsze, nie możemy strawić tego jedzenia, które jest niepogryzione. Bo pierwsze trawienie zaczyna się tu, zaczyna się w ustach. Jeżeli dobrze gryziemy, wytwarza się dużo śliny, tam jest dużo enzymów trawiennych. W związku z tym ten częściowo strawione pożywienie już powinno iść do żołądka. Tam tylko odrobinkę jeszcze się trawi i idzie dalej. A my łykamy. Nawet obojętne, czy to jest przygotowane pożywienie przez ciebie samego w kuchni, ugotowane, ale jeśli je łykniesz na jeden raz i polecisz, to to nic nie da. I to tak samo możesz iść i po prostu zjeść w jakiejś restauracji na szybko. Wszystko jedno. Zależy od składników, jakie użyjesz do tego pożywienia. Ale jeżeli my bierzemy gotowe jedzenie, które wyobraź sobie, że ono musi leżeć gdzieś tam, ileś tam godzin albo dni, to co ono musi mieć w sobie, jeśli nie zjesz go świeżego, tylko po prostu już przeleżane. Ja mam czasami takie wrażenie, bo też chodzę przecież do sklepów, jak widzę te ciastka na przykład, takie maślane albo jakieś inne. I tak sobie myślałem, matko, przecież to ma jeden rok trwałości na przykład, tak? To co w środku musi być, żeby to przetrwało jeden rok? Żeby to jedzenie, które my, to nie jest pożywienie, tylko to jest jedzenie, a to jedzenie po prostu, które my jemy i które jest plastikowym jedzeniem, ono nam tylko i wyłącznie szkodzi w naszym organizmie. A więc odrobaczamy się, nie jemy po 18 i dobrze gryziemy każdy kęs. I wtedy nasze jelita będą zdrowe. Do tego dodajemy chlorofil, więc będą wyleczone i wtedy nie będziemy mieć biegunek, nie będziemy mieć zaparć, nie będziemy się stresować, bo będziemy mieć dużo endorfin w sobie, serotoniny. Będziemy dobrze spać przez melatoninę.
Dobra. Tak. Nie, to Aniu, wiem, cały czas się kręcimy wokół tego, bo są też trudne pytania. Ja takie właśnie teraz będzie, bo po ostatnim wywiadzie ludzie napisali i tutaj czytam, że mówimy o zdrowiu, naturze. I pytanie było do ciebie, czy ty sobie coś robiłaś? To znaczy, czy były powiększone piersi, masz zęby wybielone, więc pytanie jak wybielone zęby i tak dalej. Więc są trudne pytania, zadajemy, więc jak możesz odpowiedzieć, jak to jest? Czy ty korzystasz z chemii?
Tak, i widziałam te wszystkie wasze komentarze, proszę państwa. Pierwsza rzecz, zacznijmy sobie od włosów. Dlatego, że tak, odkąd odkryłam metodę dbania o moje włosy, żeby ich codziennie nie traktować chemią, czyli codziennie ich nie myć szamponami chemicznymi, żeby ich nie szarpać szczotką, żeby ich nie farbować. Wcześniej farbowałam włosy. Kiedy ta świadomość jakby była taka po prostu niska, to faktycznie farbowałam włosy. W tej chwili ich w ogóle nie farbuję.
No, ale nie masz siwych włosów, tak nie farbujesz?
Mam. Mam, oczywiście, że mam. Ja jestem już w takim wieku dojrzałym. Gdzieś tam te już włosy siwe oczywiście się pojawiają w jakiejś malutkiej ilości, ale to już jednak po prostu tak naprawdę człowiek już powyżej 40. No to zaczynają się zmiany w organizmie.
To jeszcze nie masz.
Kolagen. Oj, dziękuję Ci bardzo za komplement. Więc kolagen się zmniejsza już od 25 roku życia. Więc już po prostu są takie elementy, gdzie my zaczynamy się starzeć. Ale jest, no ja już długo piję też sok z trawy jęczmiennej, zjadam chlorelę. W związku z tym być może te skutki starzenia się nie są aż tak bardzo widoczne, dlatego że zwłaszcza sok z trawy zawiera pewną cząsteczkę P1D4, która regeneruje DNA i wydłuża telomery. A my się starzejemy, ponieważ skracają nam się telomery, które łączą... Przepraszam, ciężkie. Ja wiem, że po prostu, że to jest może być ciężki temat, bo to raczej jest biologia molekularna i tak dalej. Ale żeby to zrozumieć, to chodzi o to, że my, żebyśmy się mogli przestać starzeć, to powinniśmy naprawdę dokarmiać nasze ciało.
Wyobraziłem sobie tego przedsiębiorca lat 25, takie memy, co krążą. I wiesz, jest jak dziadek stary, nie?
Więc... No, to jest prawda. Dlatego, że stres i cukier nas postarza. Czyli jak jemy dużo cukru, on zabiera składniki odżywcze z naszego organizmu cukier, jest traktowany przez żołądek jako w ogóle toksyna, w związku z tym i on zabiera kolagen. I dlatego my po prostu zaczynamy wyglądać starzej, coraz starzej, coraz starzej.
No dobra,
starzej,
to mamy włosy, idziemy dalej.
Mamy włosy. I teraz, ale ja je ściągam od czasu do czasu, tak? Bo to nie jest, to są włosy wełniane, to jest w ogóle wełna naturalna. W związku z tym moje włosy są naturalnie wplatane szydełkiem do tych włosów. I teraz co, bo ja myję głowę normalnie raz w tygodniu, tak jak uczyła mnie moja babcia. Nie myj głowy, nie włosy, głowę częściej niż raz w tygodniu, dlatego że włosy mają taką ochronę swoją specjalną. No i teraz wyobraźcie sobie Państwo, jak macie normalne takie normalne fryzury i jak nie umyjecie przez 3 dni włosów, to co się dzieje? A okazuje się, że im częściej myjemy włosy, tym częściej musimy je myć. Im częściej myjemy głowę, tym częściej ona się broni i wydziela coraz więcej tego sebum i coraz bardziej mamy tłuste włosy. A spróbujcie myć włosy tylko raz w tygodniu. Więc tutaj, no więc to oczywiście wolne dni od pracy, tak? Żeby po prostu nie wyjść z tego, zwłaszcza u kobiet. U mężczyzn to jeszcze to jest do przeżycia, ale u kobiet naprawdę nie. I ja też byłam w takim miejscu mojego życia. No więc tutaj jak zdejmuję, bo zdejmuję raz na 2 miesiące w ogóle całkowicie warkoczyki i moje włosy są gęste, są grube, są po prostu piękne i to jest to, że nie są szarpane codziennie i nie są traktowane chemią codziennie. I to jest super sprawa, także polecam paniom wszystkim, bo panom może też jakieś dready. Natomiast bardzo ważna wygoda. Po prostu wstaję rano i po prostu wychodzę, tak? Więc to nie ma tutaj tego szarpania tych włosów. Jak chodzi o... Co tam jeszcze było?
Jakkolwiek, no po kolei. Czy cokolwiek masz jakąś chemię? Zęby na pewno ludzie
pytali. Zęby. A właśnie, zęby, tak. Proszę Państwa. No więc ja wszystkim Państwu polecam i życzę, żebyście mieli białe zęby. Pierwsza rzecz to może być genetyczna sprawa. I jeszcze jedna rzecz. Im bardziej białe zęby, tym bardziej słabe. Im bardziej kość słoniowa jest, koloru kości słoniowej, tym zęby są mocniejsze. Więc ja bym tutaj nie dążyła za wszelką cenę do białych zębów. Druga rzecz. Nie wybielajcie zębów chemicznie gdzieś tam u dentystów i tak dalej. Dlatego, że to jest bardzo osłabiające zęby, bardzo szkodliwe dla zębów. I ja tutaj nie chcę wchodzić w ogóle w kompetencje dentystów czy stomatologów, nie mój biznes. Natomiast faktycznie z tego, co czytałam, z tego, co widzę po znajomych, no to niestety później te zęby są osłabione i one bardzo często chorują, po prostu chorują. Druga rzecz, jak chcecie Państwo mieć białe zęby, to po prostu gryźcie sobie wieczorem o godzinie 18, jak już macie ten moment kończenia jedzenia, to po prostu gryźcie sobie tą chlorellę. Chlorella ma funkcję wybielania zębów. Więc jeśli gryziemy ją na noc, zostawiamy ją na noc w ustach, możemy to zrobić zaraz przed spaniem, tylko tak jak mówię, no tutaj powiedzmy, że ten nasz żołądek zacznie ją trawić i znowu się uruchomi, tak? Natomiast jeżeli zaczniemy ją gryźć przed spaniem, będziemy po prostu mieć, zostawimy ją na noc w ustach, no to ona się zajmie, po pierwsze, będzie likwidować kandidę, a po drugie będzie, czyli nasz język nie będzie już biały z nalotem żółtym, tylko będzie różowy, jak się rano obudzimy i popatrzymy na język. Natomiast będzie też nam wybielać zęby. I taka funkcja chlorelli jest. Jeśli chodzi o biust, no to ja nie wiem, proszę Państwa, są takie staniki specjalne. Możecie Państwo też sobie zakupić specjalne staniki push-up i po prostu też będziecie mieć duży biust, tobie nie polecam.
Okej, nie używam tego.
Tak. Jeśli chodzi o mój brzuch, no to faktycznie nie jem po godzinie 18 czy 19, chyba że, bo to jest tak, że nie możemy sobie zakazywać, bo im bardziej będziemy sobie zakazywać, tym bardziej będziemy tego chcieć robić, tak?
To co mówiliśmy przy możliwości, będziemy chcieli się rozluźnić.
Nie? No właśnie o to chodzi, tak. W związku z tym nie zakazuję sobie. Ja mam to w swojej zasadzie, nie jem po godzinie 19, ale jeśli na przykład przyjdą znajomi i mamy imprezę albo jakąś świąteczną, tak? No to okej, to mogę złamać tą zasadę, ale świadomie to robię i powiem, dobra, okej, zwykle nie jem do 19, ale dzisiaj po prostu zmienię tą zasadę. I wiecie, co się dzieje? Rano się budzę z brzuchem. No taka jest prawda.
No dobrze, to przejdźmy jeszcze dzisiaj do odporności, bo chyba o tym powiedzieliśmy już, ale chciałem Cię zapytać, no mamy teraz sezon grypowy. Ostatnio właśnie mówi się, że dzieci bardzo chorują. I co możemy robić? Czy wystarczy? Bo tak sobie Ciebie słucham i to jest, są dwie rzeczy tylko. Trawa jęczmienna i chlorella i resztę nic. Czy tak jest, że to jest takie antidotum, bo jak Ci słucham trochę na wszystko, nie? Że nagle tego i czy to tak jest? I co w ogóle możemy zrobić, co Ty polecasz, jak walczyć z tą odpornością, żeby nie chorować przede wszystkim na grypy i inne rzeczy, które gdzieś tam są i żebyśmy no, zdrowo mogli sobie żyć.
Tak. I właśnie to chcę nacisk na to położyć. To nie jest tylko, my się nie żywimy tylko jęczmieniem i chlorelą. Ja jem wszystko, ale w bardzo małych ilościach.
Tak, jak wyciągniemy chipsy.
oprócz chipsów, nie, naprawdę, chipsów nienawidzę po prostu. Nie piję w ogóle alkoholu, kompletnie.
To schowam.
No nawet wczoraj rodzina też była i tak namawiali mnie, ale po prostu nie mogę, bo mi to kompletnie nie smakuje, nie służy i jakby nie jest mi to potrzebne do życia. Druga rzecz, co mówię o soku z trawy jęczmiennej chlorelli, bo jakby z tego widzę efekty natychmiastowe. Natomiast co jeszcze? Jeśli mamy, bo trzeba odróżnić dwie sprawy. Trzeba odróżnić infekcję wirusową. O wirusach mam swoje zdanie, ale to już nie będę mówić tutaj na publicznie. I infekcję bakteryjną. I teraz to trzeba rozróżnić. I jeśli lekarz nie zrobi badania, czy my mamy infekcję wirusową czy bakteryjną i da nam od razu antybiotyk, a to jeszcze jest nic, dlatego że jeśli mamy infekcję bakteryjną, to jeszcze musimy rozróżnić, jakie bakterie mamy, żeby dobrać odpowiedni antybiotyk do tych bakterii, ale w sumie możemy się posłużyć naturalnym antybiotykiem. I naturalnym antybiotykiem jest oczywiście czosnek, jest cebula, jest chlorella. No muszę o niej powiedzieć, bo ona ma naturalny antybiotyk chlorellin w sobie i on działa dokładnie jak antybiotyk taki syntetyczny, tylko że nie wzmacnia, jakby wzmacnia komórki zdrowe, a likwiduje bakterie. A wzmacnia bakterie zdrowe. No bo my musimy, nasz mikrobiom musimy karmić. Nasz mikrobiom musimy karmić prebiotykami, probiotykami. Chlorella jest genialnym prebiotykiem. Więc jeśli chcemy mieć zwiększoną odporność, no to faktycznie jemy chlorellę w dużych ilościach. Ona powoduje, że jest prebiotykiem, więc naszą odporność buduje nasz mikrobiom. I ludzie w ogóle o tym nie wiedzą. Oni myślą, a dobra, bo się przeziębiłem, bo było zimno na zewnątrz. Nie, bo się przeziębiłem, bo właśnie się najadłem słodyczy zeszłego dnia, albo 2 dni temu, albo 3 dni temu. Momentalnie spadła współpraca mikrobioty, naszego mikrobiomu z naszym organizmem. On został usunięty i nasza odporność spadła i wtedy każdy patogen nas może dopaść. Więc jeżeli chcemy, żeby nasze dzieci miały dobrą odporność, to karmy je po prostu dobrym pożywieniem dla naszej mikrobioty, dla naszych zwierząt. Zwierzaczków dobrych w środku. No a złe zwierzaczki trzeba po prostu usunąć.
No bardzo, bardzo ciekawe i zgadzam się zdecydowanie, że na pewno ma wpływ to jedzenie i to, co jesteś tym, czym jesz, tak się mówi, nie? Tak. I jeszcze poruszyłaś ten alkohol, no to muszę cię zapytać, bo wielu widzów na pewno pije, ja też czasami od okazji, także nie jest na co dzień, ale czy rzeczywiście alkohol jest szkodliwy? No bo z jednej strony właśnie się zastanawiamy tak, że nie wiem, są Francuzi, są inne nacje, gdzie tego alkoholu codziennie się nawet pija, a jedni jak się przyczyta, to mówią, że właśnie lepiej raz mocno, bo wtedy wiesz, nie pijesz długo, jak codziennie, no to tam gdzieś się szkodzi. W ogóle jak to jest z tym alkoholem? Czy on szkodzi, czy nie? Bo z trzeciej strony ktoś mówi, że lepiej czasami tak mocno się, wiesz, nie potocznie opić, bo wtedy wszystko ci przepali, wszystkie bakterie, wirusy i tak dalej, czy pasożyty i jest super, jesteś zdrowa, nie? Więc nie wiem, jak to jest.
Ja mam do alkoholu całkowicie osobisty stosunek, ponieważ ja się wyleczyłam z alkoholu raz na zawsze i praktycznie do końca życia, kiedy miałam kilkanaście lat i po prostu zrobiliśmy sobie ze znajomymi taki konkurs, kto wypije cały kubeczek taki plastikowy, wiecie, takie białe plastikowe kubeczki, to było dawno temu, wódki, naraz. I faktycznie, nie mówiłam o tym jeszcze nikomu i nigdzie, ale ja musiałam wygrać. I wygrałam. Obudziłam się później, otrząsnęłam się później pod drzewem gdzieś w lesie, słuchajcie. Naprawdę straciłam przytomność po tym, jak wypiłam całą ten kubeczek tej wódki. I od tego momentu nie jestem w stanie w ogóle powąchać nawet wódki. Ten taki wstrząs nagły i autentyczne zatrucie organizmu, gdzie te dzieciaki nie wiedziały, co ze mną zrobić, bo prawdopodobnie spadłam z ławki. Czyli to było absolutne zatrucie organizmu. Zaciągnęły mnie gdzieś tam pod jakieś drzewo i zostawiły i uciekły, a ja na szczęście się obudziłam. Oczywiście mój organizm to wszystko oczywiście usuwał, tak? Więc ja byłam w totalnym szoku w ogóle, gdzie ja jestem. Na szczęście wrócili mnie tu z powrotem, bo jak nie, to bym pewnie tam gdzieś tam straciła to życie. Od tego momentu alkoholu kompletnie nie. I zainteresowałam się alkoholem w tamtym czasie również. Dlaczego tak się stało? Co się wydarzyło? I faktycznie, te badania są coraz nowsze. Po prostu pijąc alkohol wysikujemy swój mózg. To znaczy, z każdym łykiem alkoholu tracimy komórki mózgowe. I ludzie, którzy piją alkohol, wszystko jedno, czy to wypiją ten alkohol nagle w jednym momencie, czy oni piją troszkę po troszkę, pół butelki wina każdego dnia, to oni tracą z każdym łykiem alkoholu komórki mózgowe. I to są tak naprawdę szare komórki. To są komórki mózgowe, które są nam potrzebne do racjonalnego myślenia, do trzeźwego myślenia. Dlatego się tak właśnie mówi, że to jest trzeźwe myślenie. I teraz wszystko jedno, ile tego alkoholu wypijemy. Każdy łyk jest trucizną. Każdy łyk jest toksyną. Ale jeśli już musimy wypić, bo na przykład, nie wiem, już nie mówię o tym, że mamy taki nałóg, bo jednak picie codziennie małej ilości alkoholu jest właśnie tym nałogiem, jest uzależnieniem, jesteśmy wtedy w nałogu. Ale jeśli już musimy,
syn nam się urodzi i dziecko.
Proszę Państwa, pierwsza rzecz. Jak życzymy komuś zdrowia, to nie dajemy mu alkoholu w prezencie, tak? Jak się cieszymy z jakiegoś powodu, że nam się syn urodził, to nie zatruwamy siebie i nie powodujemy swojej szkody w swoim organizmie. Nie wiem, możemy wznieść toast sokiem z trawy. Wiem, że to nie ma takiego wyskokowego działania i że to nie ma tego takiego, ale powiem Państwu, że im więcej pijemy soku z trawy, jemy chloreli, tym bardziej...
Nie pijani,
tym bardziej jesteśmy wyluzowani i tym więcej mamy tej właśnie takiego luzu w sobie i tak generalnie to mamy wszystko gdzieś. Okej, nie stresujemy się tak mocno.
Ja chciałam zobaczyć Ciebie tak 20 lat temu. Czy rzeczywiście cały czas jest tak, czy to rzeczywiście jest efekt działania jedzenia, więc...
To jest... No, miałam ciężkie życie w swoim życiu. Tak jak opowiadałam w pierwszym odcinku, to możecie Państwo sobie do niego wrócić. I ja cały czas nie byłam radosna i uśmiechnięta i zadowolona. No, jednak te problemy, te stres i tak dalej, on siedział gdzieś tam we mnie głęboko i po prostu zżerał mnie od środka. Sytuacje zewnętrzne wpływały na wewnętrzne, a teraz sytuacja wewnętrzna wpływa na zewnętrzną. I to jest ta różnica. Więc jakby tutaj 20 lat temu nie było tak, jak jest teraz. Na 100% nie. Było dużo, dużo gorzej. No ale tutaj, jeżeli wracam do tego alkoholu, bo wiesz co, ja wiem, że mówię cały czas o soku z jęczmienia i chloreli, ale muszę to powiedzieć, dlatego że chlorela jest dobra na kaca. Jeśli my naprawdę musimy się napić, bo chcemy, to przed wypiciem alkoholu zjedzmy 20 drażetek chloreli. W trakcie picia zjedzmy kilkanaście, to wszystko musimy uzależnić od tego, jak długo tą chlorelę jemy, tak? Ale zjedzmy kilkanaście, połknijmy kilkanaście drażetek chloreli i później, jak już naprawdę ostatkiem sił, jak już leżymy gdzieś pod stołem, a jeszcze mamy ten przebłysk, żeby jeszcze tą chlorelę gdzieś zjeść. Dlaczego? Co się dzieje? Otóż chlorela ściąga toksyny z organizmu, również toksyny z mózgu. W związku z tym te toksyny, one jak zjemy chlorelę przed piciem alkoholu, to ona już ochrania nasz organizm przed tym, żeby te toksyny dostały się do mózgu. My będziemy lekko na rauszu, ale nie będziemy pijani w
tak, nie stanie się
3 litery. Tak, że nic nam się nie stanie takiego, że go nie wpadniemy pod stół. Natomiast będziemy czuć to, co chcemy czuć, tak? Wyluzowanie, zalanie robaka, nie wiem, obojętnie jak się to nazywa. Natomiast ta chlorela, później obudzimy się rano i nie będziemy mieć kaca. Nie będziemy mieć właśnie tego kręcenia się w głowie, jakichś helikopterów, z tego, co mi opowiadali znajomi teraz, bo ja na szczęście przez mgłę pamiętam, co ja wtedy tam czułam. Ale jak się obudziłam, to nie było fajnie. Natomiast faktycznie nie będzie w ogóle efektów kaca. I zrobiłam też taki eksperyment na jednym moim znajomym, który mi powiedział, a ja ci udowodnię, że to nie działa. I akurat był Sylwester i ja mu powiedziałam, ale ty mi musisz udowodnić, że to jesz. Więc on robił zdjęcia, jak zjada tą chlorellę. I faktycznie rano zadzwonił do mnie o 9 rano i mówi, Anka, przepraszam, to działa, to jest genialne. Ja w ogóle nie, ja się super czuję, ja w ogóle idę na spacer. W ogóle moja żona leży, w ogóle się nie rusza, a ja idę na spacer. Biorę psa zamiast żony, bo pies nie jest na kacu i po prostu i wychodzę. W związku z tym ja wiem od tamtego czasu i to sprawdzam na ludziach po prostu. Jak wiem, że znajomy idzie pić, od razu mu cyk, garść chlorelli.
Chciałem Cię zapytać odnośnie też dzieci, też ostatnio o tym trochę pytamy. Pierwsze to możemy właśnie zacząć od tej edukacji finansowej. Jak Ty w ogóle ją miałaś, skąd Ty miałaś edukację finansową? Jak w ogóle możemy uczyć dzieci szacunku do pieniędzy? Jak Ty nauczyłaś dzieci szacunku do pieniędzy?
Bardzo ważne pytanie, bardzo dziękuję. Żeby nauczyć dzieci szacunku do pieniędzy, pieniądz ma energię neutralną. Pieniądz nie jest ani dobry, ani zły. Pieniądz jest tylko taki, jak w jaki sposób możemy go użyć. Jeżeli możemy go użyć w dobrej sprawie, będzie dobry, jeżeli w złej sprawie, będzie zły. Tak samo jak sprzedajemy, nie wiem, broń albo jakieś sprawy zakazane, no to ten pieniądz będzie zarobiony niezbyt w dobry sposób, tak? Jeżeli pomagamy ludziom, na przykład dojść do zdrowia, to ten pieniądz będzie zupełnie inaczej zarobiony i będzie miał też inną energię. Okej, możemy nie mówić o energiach, możemy mówić o szacunku. Żeby dziecko miało szacunek do jakiegokolwiek przedmiotu, bo pieniądz jest przedmiotem, to przede wszystkim pierwsza rzecz, musi mieć szacunek do siebie. Musi mieć szacunek do rodziców. Musi mieć szacunek do innych ludzi i do całej przyrody, natury, do świata. I tego szacunku trzeba uczyć dzieci od samego początku. Ja pamiętam, kiedy mój syn miał 3 latka, uczyłam go, co to znaczy szacunek. I codziennie rano, kiedy się budziliśmy, powtarzaliśmy to. Aż w końcu on sam zaczął mówić, co to jest szacunek. I zawsze mówię, trzeba mieć szacunek do mamy, do taty, do babci. Trzeba szanować też rzeczy, żeby nam służyły jak najdłużej. I teraz, jeśli dzieci uczymy od samego początku, co to znaczy szacunek, tak one będą też miały inny pogląd na tą rzecz, którą są pieniądze. Ale trzeba też dzieci nauczyć tego, do czego można użyć te pieniądze. Jaką one mają wartość? Dla jednego nie będą miały wartości, albo będą miały wartość zakupionego jedzenia, dla innego będą miały wartość zakupionej działki, na której mogą posadzić 150 drzew, które dadzą tyle owoców, żeby się wykarmiło pół wsi. Dla każdego z nas te pieniądze mają jakąś tam inną wartość. Dla innego będą mieć poczucie tego bezpieczeństwa, czyli tego zaopiekowania. Okej, mam odłożone na koncie 200 tysięcy, czuję się bezpiecznie. Okej, jestem spokojny, bo mam te 200 tysięcy, tak? Obojętne, czy to jest w papierku, czy to jest w cyferkach. Jeszcze trzeba zobaczyć, że w tej chwili my ufamy, że te cyferki na koncie są naszym zabezpieczeniem, są czymś, co daje nam właśnie to poczucie bezpieczeństwa, że a przecież to są cyferki, to są tylko cyferki, to nawet nie jest nic namacalnego, co mamy w ręce. To nie jest złoto, które mamy w ręce i wiemy, że ono na wartości nie straci. Może się ta wartość oczywiście wahać, ale ono nie straci na wartości, czy srebro. Ale mamy cyferki na koncie. To jest w ogóle absolutnie nienamacalne. Ale to już nam daje poczucie właśnie takiego, wiesz, takiego bezpieczeństwa, że okej, dobra, mam to. I teraz wiem, że jeśli cokolwiek by się nie wydarzyło, nie wiem, zepsuje mi się samochód, śnieg mi się zwali z dachu na, nie wiem, na co, na ogród i będę mógł go naprawić, tak? Natomiast szacunek do pieniędzy. Ja nauczyłam się szacunku do pieniędzy z bardzo prostej przyczyny, o której mówiłam w poprzednim odcinku. Po prostu u mnie w rodzinie tych pieniędzy nigdy nie było i każdy pieniądz trzeba było oglądać z pięciu stron, zanim się go wydało. I zawsze te pieniądze miały pewną wartość, ale nie były najważniejsze. Dlatego, że być może, że dlatego, że nie były najważniejsze, to ja miałam ciepło w domu, ale nie ciepło energetyczne, chociaż oczywiście było ogrzewanie. Natomiast ciepło, które dawała mi moja matka, tak, które po prostu
poczucie
było...
rodziny, takiej więzi.
Tak, nie? Dokładnie. I to było dla mnie poczucie bezpieczeństwa. Nie pieniądze. Natomiast dla mojej mamy ważne były pieniądze, bo one pozwoliły nam mieć mieszkanie, ciepło w tym mieszkaniu, jedzenie i tak dalej. Więc dla niej te pieniądze miały inną wartość niż dla mnie. Ale ja będąc dzieckiem widziałam po prostu, jak ciężko jest zdobyć te pieniądze, jak trudno, jak się trzeba naharować i jak po prostu trzeba pracować na te pieniądze do pewnego momentu. Miałam takie wrażenie, że trzeba harować na te pieniądze i trzeba ciężko pracować, dopóki nie namalowałam swojego pierwszego obrazu i nie przyszedł znajomy mojej mamy i nie kupił go za równą wartość wypłaty miesięcznej mojej mamy. I wtedy zaświtała mi w głowie taka myśl, miałam 11 lat.
Malujesz jeszcze obrazy?
Teraz nie maluję ze względu na to, że poświęcam cały swój wolny czas państwu. I po prostu odpowiadam na maile, odpisuję, odbieram telefony. Chociaż z tymi telefonami to już ciężko, bo coraz jest państwa więcej. Natomiast faktycznie wtedy pomyślałam sobie, wow, przecież ja to zrobiłam z radością. Ja malowałam, ja nie malowałam obrazu na sprzedaż. Ja malowałam ten obraz po to, żeby wisiał u nas w domu i żeby było ładnie. I jeśli ten pan zapłacił taką kwotę za ten obraz, za coś, co ja robiłam z przyjemnością, to może wcale nie jest tak, że te pieniądze trzeba zarabiać przez ciężką robotę, której się nienawidzi i którą po prostu trzeba wykonywać 8 godzin dziennie. Wtedy mi to pierwsza zaświta.
Aniu, prawie kończąc, czy jest coś jeszcze, co byś chciała przekazać naszym widzom? Mamy 2023 rok. Już powiedzieliśmy rok odkrycia pasji, talentów, siebie, zaopiekowania się dziećmi, poświęcenia czasu, to już wiemy, no i zdrowia, czyli likwidujemy brzuchy. To, czy jest coś jeszcze, co chciałabyś przekazać nam właśnie tutaj i widzom?
Tak, ja właśnie chciałabym Państwu życzyć wszystkim i faktycznie mam nadzieję, że taki będzie ten nowy rok, żeby właśnie to był rok związany z radością, związany z tym naszym myśleniem o tym, co dobrego nas spotkało, o tym, co mamy, a nie czego nie mamy. O tym, że mamy dwie ręce, dwie nogi, jeśli mamy, i że zawsze możemy coś z tym zrobić. Bo jeśli mamy zdrowie, to możemy zrobić wszystko. Jeśli tego zdrowia nie ma, to będziemy się skupiać na tym właśnie, że go nie ma. Dlatego najważniejsze jest to, żebyśmy żyli z radością, żebyśmy byli otwarci do ludzi, żeby te nasze relacje też były otwarte. Jeśli my będziemy mieć problemy z finansami, to posypie się wszystko. Posypią się relacje, relacje z rodziną. Jakby będziemy zamknięci. Właśnie możemy mieć tendencję do wpadania w depresję. Więc ja Wam wszystkim Państwu życzę i sobie też roku pełnego obfitości. A trzeba pamiętać, że obfitość to nie tylko pieniądze. Obfitość to to, że mamy co jeść. Obfitość to to, że mamy się w co ubrać.
Że świeci słońce. Zaczynaliśmy w był deszcz, jest piękne słońce.
No właśnie. My kreujemy naszą rzeczywistość.
Że się możemy spotkać, dokładnie. To jest
o to chodzi. Dlatego ja życzę Państwu wszystkiego najzdrowszego, ale też tego, żebyśmy potrafili żyć w radości.
Ania, ja Ci bardzo, bardzo dziękuję. Ja pamiętam poprzedni wywiad te słowa właśnie o tych marzeniach, że człowiek właśnie zdrowy ma wiele marzeń, chory tylko jedno i rzeczywiście jest to bardzo mocne i często to powtarzam, więc ja też życzę wszystkim widzom, ale też Tobie realizacji pasji życia pełnią. O Ciebie się nie martwię, bo jest ten uśmiech i naprawdę powinnaś zarażać, żeby się to dało tak przekazać innym, wiesz, to by było naprawdę mistrzostwo świata, ale życzę Ci dalej takiego poczucia spełnienia i Twojej misji też, także wszystkiego dobrego.
Bardzo dziękuję.
Dzięki.
Dzięki.